Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Pozdrawiamy wszystkich młodych słuchaczy Radia Maryja, w szczególny sposób właśnie młodych, bo tutaj ten czas audycji jest dla was przeznaczony. Mamy dzisiaj przyjemność gościć w naszym studio Radia Maryja, ojca profesora, doktora habilitowanego jezuitę, ojca Aleksandra Posadzkiego, który jest, mówiąc w skrócie, specjalistą od okultyzmu, od demonologii, od też przeróżnych spraw właśnie związanymi z tymi tematami, jak egzorcyzmy, wpływy szatana i tak dalej na naszą rzeczywistość. Witamy ojca w naszej audycji.
Witam serdecznie, witam.
I są też z nami studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, Witold i Karolina. Macie okazję teraz bezpośrednio z specjalistą światowej sławy porozmawiać, a może zadać jakieś takie pytanie, które jednokrotnie w sercu gdzieś się kołacze, nie ma okazji. Dzisiaj jest ta okazja, żeby też w imieniu młodych ludzi porozmawiać przez chwilę z ojcem profesorem.
W obcym bezdusznym mieście, bezimienny boleśnie, żyjesz w tłumie, choć jesteś sam. Pośród zbrodni i kary szukasz ziarenka wiary, wiary, którą zgubiłeś tam. Więc nowego dnia, kiedy przyjdą po ciebie, by obiecać ci cudowny świat, uważaj. Będą przenikać cię, wkradać się w myśli twe, będą zaklęcia szeptać. Uważaj, bo już za jakiś czas dasz im wszystko, co masz, i pochłonie cię sekta. Będą przenikać cię, wkradać się w myśli twe, będą zaklęcia szeptać. Uważaj, bo już za jakiś czas dasz im wszystko, co masz, i pochłonie cię sekta. W tym obłędu ogrodzie, jak owieczka w ich trzodzie, pójdziesz wszędzie, gdzie oni chcą. Bez imienia, bez zdania, już nie będziesz się wzbraniał, w końcu oddasz im wolę swą. Więc owego dnia, kiedy przyjdą po ciebie, by odebrać ci twój własny los, uważaj. Będą przenikać cię, wkradać się w myśli twe, będą zaklęcia szeptać. Uważaj, bo już za jakiś czas dasz im wszystko, co masz, i pochłonie cię sekta. Będą przenikać cię, wkradać się w myśli twe, będą zaklęcia szeptać. Uważaj, bo już za jakiś czas dasz im wszystko, co masz, i pochłonie cię sekta. Pewnego ranka przebudzisz się, lecz będzie za późno, by krzyknąć nie.
Ostatnio mieliśmy okazję spotkać ojca przez szkło telewizji, ale dziś mamy okazję i ten zaszczyt, żeby spotkać się razem w jednym studio radiowym. Jest to na pewno okazja do wielu pytań, aczkolwiek przyznam, że się czuję troszeczkę onieśmielony, bo te zagrożenia, o których będziemy mówić, przecież stają się także udziałem naszego życia. No i cóż, będziemy teraz ostrożniejsi.
No tak, to jest po to właśnie, żeby ostrzec, i ostrzeżenie to nie ma charakteru takiego, które ma, powiedzmy, wzbudzać lęk, tylko właśnie ma lęk uśmierzać poprzez otwarcie umysłu, który staje się bardziej czujny, bardziej krytyczny w tych sprawach właśnie duchowości, zagrożeń, działania także złych duchów, żebyśmy byli bardziej czujni po prostu w różnych sytuacjach, kiedy jesteśmy kuszeni, kiedy jesteśmy atakowani przez złego ducha. A tego jest znacznie więcej niż się myśli, tych kanałów. No, o tym mówiliśmy też na Międzynarodowym Zjeździe Egzorcystów. Ksiądz Rufus Pereira podkreślał, że we współczesnych czasach zły duch ma bardzo duże możliwości działania, takie różne kanały nie tylko okultyzmu, satanizmu, ale też właśnie media, reklama, jakaś fascynacja światem materii, ciągle proponowana konsumpcja, reklamowana postawa właśnie takiego konsumenta, człowieka konsumenta, który nie myśli o sprawach duchowych. To wszystko stwarza pewne zagrożenie, że te ciemne moce, które chcą zdegradować człowieka, mają takie większe pole działania.
No bo ja to przyznam, często w sprawy demonów, opętań, one często jakby wydają się sprawą mitów, legend, mówi się o ciemnym średniowieczu, oczywiście zadbano o to podczas rewolucji francuskiej, żeby ten ciemny wizerunek średniowiecza wykreować, ale na ile sprawy tych demonów, opętań, one są namacalne, one są takie, mają swoje desygnaty w rzeczywistości, a na ile jakby one są sprawą tej metafizyki?
No to jest i metafizyka, i rzeczywistość. Trzeba też zadbać o to, żeby właśnie pokazać nie tyle ciemnotę średniowiecza, co także ciemnotę oświecenia. I to, jak zostaliśmy oszukani w ciągu trzech wieków, zmieniono nam świadomość na materialistyczną, taką ograniczoną w sumie. I my przestaliśmy pewne rzeczy widzieć, przestaliśmy rozumieć świat duchowy. Więc on jest wokół nas, on jest blisko, raz bliżej, raz dalej, także w nas. I tutaj nie chodzi o te rzeczy, o których tutaj było powiedziane, że jakieś straszne rzeczy, jakieś rzeczy dziwne, bo one są, to jest drugorzędne. Ważne jest to, że nasz duch może być zwodzony, oszukiwany, okłamywany. My sami możemy stać się ofiarami kłamstwa, do którego mamy skłonność. I tutaj od tych zewnętrznych rzeczy musimy przejść do takiego wewnętrznego spojrzenia na duchowość, na walkę duchową, także na kuszenie ze strony złych duchów. Bo zły duch chce nas... Nie chodzi o to, żebyśmy się go bali, czy nie bali, czy nawet żebyśmy go wierzyli w niego, czy nie, on chce osiągnąć swoje, chce nas odciągnąć od Boga, chce nam, jakby chce zniszczyć w nas życie łaski, jest kłamcą, jest oszustem i dlatego musimy być na to intelektualnie przygotowani, bo tutaj musimy się do naszej wielkiej tradycji duchowości, rozeznawania duchowego, walki duchowej, o tym wszystkim już mówiono, to było doświadczenie mnichów na pustyni, potem różnych zakonników świętych. I my to wszystko mamy gdzieś już opisane, tylko że z tego dziedzictwa duchowości nie korzystamy.
Czyli ta droga, słowo, jest już przetarta, prawda? Mamy tą drogę dojścia do poznania tych walorów, wartości duchowych, natomiast ciągle jesteśmy kuszeni, zwodzeni, szczególnie ludzie młodzi, bo jesteście tu młodymi ludźmi, tak ojcze profesorze, patrząc jakoś tak, że ten szatan, a w ogóle świat magii dotyka, chce wejść w życie młodych ludzi, prawda? Bardzo mocno.
To znaczy, to prawda, tylko że tutaj ja chcę podkreślić taką rzecz, mianowicie, że nie chodzi o to, żebyśmy zbierali informacje o tych takich różnych ekscesach, wydarzeniach skrajnych czy spektakularnych w obszarze właśnie spirytyzmu, satanizmu. Chodzi o to, żebyśmy zrozumieli pewne zasady, życia duchowego, że tak jak to podaje klasyczna duchowość, teologia, że choćby możliwość pokusy, prawda, że człowiek jest tak rozdwojony, że nie jest doskonały, jest narażony na grzech, który się łasi wokół niego, prawda? I że to jest wszystko bardzo, to trzeba też racjonalnie do tego podejść, trzeba się dobrze ustawić, trzeba się dobrze jakby intelektualnie ustawić. Także w tej polemice z tym światem, który to odrzuca, to jest bardzo ważne, właśnie też dlatego to, co macie na studiach, te wykłady, czy to z profesorem Jaroszyńskim, czy to z profesorem Kieresiem, tymi filozofami, którzy znają historię kultury, historię myśli zachodniej, tak jak ona też się zdegradowała od czasów Kartezjusza chociażby, ten subiektywizm, że to jest bardzo ważne, bo wtedy podbudowa intelektualna bardzo motywuje do tego, żeby także z większą powagą traktować właśnie świat duchowy.
Ojcze, a jeszcze korzystając z okazji, chciałabym wrócić do początku naszej rozmowy, ponieważ no myślę, że tak jak i ja, jest wiele osób, które z ojca profesją, że tak powiem, no nie są zaznajomieni. I chciałam zapytać, na czym tak ogólnie polega okultyzm, demonologia, bo to brzmi, szczerze przyznam, bardzo tak mrocznie i prawda, różne mamy z tym skojarzenia, my młodzi ludzie, którzy się w tym temacie za bardzo nie poruszamy. Także no, czy ojciec by mógł tak pokrótce wytłumaczyć na prosty rozum, czym jest okultyzm, na czym to w ogóle polega?
No to brzmi mrocznie, bo jest mroczne. To jest, czyli trzeba tą rzeczywistość zaakceptować, tak jak trzeba zaakceptować to, że jesteśmy po grzechu pierworodnym, że nie jesteśmy aniołami, nie jesteśmy bogami, jak tam wmawiano, powiedzmy New Age czy inne takie ruchy ezoteryczne. No okultyzm to jest po prostu, to są odwieczne takie antyduchowości, pseudoduchowości, czy także duchowości swoiste, które podążają, mówiąc tak ogólnie, drogą przeciwną wobec Boga, posłuszeństwa Bogu, właśnie drogą nieposłuszeństwa Bogu. To są nieprzypadkowo te ruchy okultystyczne czy ezoteryczne, odwołują się właśnie do węża, do szatana w raju, który już, ale nie jako do kusiciela, tylko jako do przewodnika. Czyli można powiedzieć, że okultyzm jest taką antyduchowością, która proponuje drogę na skróty, prawda, taką boskość na skróty i swoiste zbawienie poprzez wiedzę, poprzez gnozę, które jest dla człowieka atrakcyjne dzisiaj, dlatego że człowiek ma taką skłonność egoistyczną, żeby właśnie taką drogę wybierać. I to są takie formy. Okultyzm ma takie cztery formy. To jest magia, spirytyzm, wróżbiarstwo i medycyna okultystyczna. To jest cały zespół teorii, technik, niezliczona ilość zarówno w starych formach, jak i w nowych formach. Często te nowe formy sprzymierzają się z nauką, czy z pseudonauką częściej. I pod szatą właśnie naukowości także wchodzą do kultury.
Ale czy okultyzm ma za zadanie odciągnięcie od Boga w ogóle? Czy chodzi mi o to, czy na przykład po prostu jakby odrzucenie jakiejkolwiek duchowości, tak? Żeby człowiek żył w ogóle bez jakby takiej sfery duchowej w swoim życiu, czy jakby zastąpienie tego czymś innym?
Okultyzm jest duchowością, ale duchowością bez Boga. Ktoś kiedyś powiedział, że to jest taki projekt bycia Bogiem bez Boga, poza Bogiem i wbrew Bogu. Czyli to jest duchowość, ponieważ tam są chociażby duchy, prawda, czy złe duchy, bardzo mocno zaangażowane. A więc poza tym jest duch ludzki w tym uczestniczy. Tylko właśnie z tym złym, ma ten zły kierunek, ten odwrotny kierunek, jakby od Boga do w kierunku samego siebie, swojego egoizmu, także w kierunku złego ducha, który był pierwszym egoistą. Tutaj jakby trzeba zwrócić uwagę na egoizm, który właśnie nie jest tylko koncepcją psychologiczną, ale taką jakby metafizyczną. To jest taki egoizm metafizyczny. Człowiek rozwija swoje ego, chce być takim wielkim, kimś, kto posiada moc, nadzwyczajną wiedzę, wywyższa się nad innych, to jest związane właśnie też z pychą. I dlatego to jest jakaś duchowość, można powiedzieć, fałszywa duchowość, fałszywy kierunek ducha. I dlatego trzeba, można to prostować jedynie przedstawiając jakby prawdziwą duchowość, prawda? Czy to, co dokument watykański o New Wade przedstawił, mówi właśnie o tym ubóstwieniu z natury, to jest taka definicja gnozy, i przedstawił, czy przypomniał chrześcijańską koncepcję przebóstwienia z łaski, teozis, to co rozwijali greccy ojcowie Kościoła, że musimy, być może ta potrzeba deifikacji człowieka, która jest samodeifikacji, samoubóstwienia, musi być zastąpiona nie tylko takim odrzuceniem, prostą negacją, ale na nowo przypomnieć propozycję powołania do boskości, powołania do świętości, prawda? To, co było w tradycyjnej naszej nauce i co pozwoli jakby ten zły kierunek wyprostować, prawda? Że ten impuls bycia Bogiem jest tutaj źle zinterpretowany, a trzeba to wyprostować.
To jest audycja dla młodzieży, więc nasz czas, jak wiemy, jest ograniczony. Studenci mieli okazję zadać chociaż po jednym pytaniu tu naszemu gościowi, ojcu profesorowi Aleksandrowi Posadzkiemu. Tak może na pewne jakoś zakończenie, takie pytanie praktyczne, jeśli chodzi o temat okultyzmu, opętań, zetknięcia się z czarną magią, bo wiemy, że to niektórzy do tego podchodzą bardzo tak ciekawsko, prawda? Interesuje ich to na zasadzie, a coś innego niż to, co w codzienności możemy spotkać. Chciałbym prosić o takie porady, proszę ojca, jeśli można powiedzieć. Więc czego należy unikać i w co się należy uzbroić, żeby to od nas było jak najdalej?
No najpierw należy się uzbroić w łaskę oświęcającą, przede wszystkim w oparciu o sakramenty, które są właśnie temu służą. Natomiast należy unikać kontaktu z okultyzmem. No, Biblia nawet mówi w ten sposób, że nie należy dotykać okultyzmu, nie należy dotykać nawet. A więc już są wykluczone wszelkie zabawy, wszelka ciekawska taka penetracja jakby tego tematu. Bo nawet przez to możemy się zbliżyć do szatana. Wchodzimy wtedy na teren szatana, bo to szatan jest jakby stoi za okultyzmem. To jest religia szatana, jak powiedział, nazwał okultyzm Gabriel Amor, taki człowiek, egzorcysta katolicki. Więc nie zaczynajmy tylko od unikania, ale oczywiście trzeba zacząć od tego, co pozytywne, od wiary, od miłości Boga, od modlitwy, respektu dla prawa Bożego i nie dotykać, nie wchodzić w te rzeczy po prostu.
Czyli nie wchodzić, to znaczy uważać teraz tak na jakieś spotkania, na jakieś zaproszenia przypadkowe też. Przypadkowe, tak mówimy, a to nie jest przypadkowe, prawda? Bo wiemy, że są ci, którzy są apostołami ciemności, tak mówiąc językiem biblijnym, a więc też lektury, filmy, programy, jakieś projekty przeróżne.
Tak, no to ma właśnie na myśli. Nie dotykać, unikać, bo dlatego, że tym bardziej, że te rzeczywistości, czy ci ludzie mają pewien rodzaj aktywności i tym bardziej trzeba być ostrożnym.
Zabrałeś cały strach, otarłeś moje łzy, w Tobie jestem wolny, w Tobie jestem wolny. Zabrałeś cały strach, otarłeś moje łzy, w Tobie jestem wolny, w Tobie jestem wolny. Bo Ty skradłeś moje serce, nie potrzebuję już niczego więcej, tylko Ciebie, Jezu. Bo Ty skradłeś moje serce, nie potrzebuję już niczego więcej, tylko Ciebie, Jezu. Zabrałeś cały strach, otarłeś moje łzy, w Tobie jestem wolny, w Tobie jestem wolny. Zabrałeś cały strach, otarłeś moje łzy, w Tobie jestem wolny, w Tobie jestem wolny. Bo Ty skradłeś moje serce, nie potrzebuję już niczego więcej, tylko Ciebie, Jezu. Bo Ty skradłeś moje serce, nie potrzebuję już niczego więcej, tylko Ciebie, Jezus.
audycja dla młodzieży. Proszę bardzo, te pytania.
Chciałam właśnie zapytać a propos ostatniego jeszcze pytania ojca, a jak rozróżniać na przykład, jeżeli chodzi o to, co proponują nam dzisiaj media, na przykład o to, jak rozróżnić, który film powinniśmy obejrzeć, czy którą książkę powinniśmy, albo którego się wystrzegać, prawda? Czy to jest jakaś zasada, jakiś, nie wiem, temat jest w tym poruszony, albo jakiś konspekt, no... Jak w ogóle się za to zabrać, żeby wiedzieć, jak odróżnić?
Albo czym się wyróżniają ci tak zwani apostołowie ciemności, zwłaszcza teraz w czasie wakacji, czy rozmaite tatuaże, czy naszyjniki, różne znaki?
Na pewno jest taki ciemność, są apostołowie ciemności, którzy się afiszują tą ciemnością poprzez rozmaite znaki, symbole, tatuaże. I taki kult ciemności, można powiedzieć, na przykład kult mroku, kult ciemności, co także weszło do filmów dziecięcych czy kreskówek. Natomiast może większą uwagę trzeba zwrócić na tą pozytywną, znaczy taką pozytywną maskę okultyzmu. Okultyzm się maskuje jako taka humanistyczna, pojednawcza koncepcja duchowości, gdzie wszystkie religie czy wszystkie systemy wierzeń są rzekomą jednością, prawda, że Chrystus jest w porządku, tylko no Chrystus nie jest Bogiem, no ale jest w porządku, prawda, trzeba go szanować, więc trzeba bardziej zwracać uwagę może na takie przedefiniowanie, my to nazywamy synkretyzmem, to jest taki błąd właśnie, gdzie się miesza różne religie, różne systemy, różne symbole. I przeważnie taki prorok synkretyzmu, czy taki apostoł synkretyzmu ma taką bardzo pozytywną aurę, to znaczy aurę, jeśli można powiedzieć, taki klimat działania, prawda? I wciąga człowieka w taki rodzaj nie tyle negacji Boga czy Chrystusa, tylko takiego zmiany znaczenia, prawda? Że jesteśmy teraz w takim czasie właśnie tolerancji, ekumenizmu, w istocie to jest synkretyzm. I w tym momencie osłabia się ta wierność Chrystusowi, który jest Bogiem, któremu jest jedynym Zbawicielem. I to jest też droga do okultyzmu. Okultyzm prezentuje się w formie pozytywnej, prawda, sympatycznej. Wykazuje taką swoistą wiarę w człowieka, no właśnie w boskość człowieka wręcz, prawda? Więc tutaj to niektórym się może spodobać, nie zobaczą zagrożenia i wejdą w to.
Czyli szatan jest atrakcyjny.
Tak, w tym przypadku właśnie przedstawia się jako anioł światłości, atrakcyjny, jako tolerancyjny, dobry. I trzeba nam zwracać uwagę właśnie także na tę stronę kuszenia, od strony pozytywności takiej.
Ale jaki tu miejsce na przykład ma aspekt tego, że powinniśmy poznawać w sumie zawsze też to, czego powinniśmy się wystrzegać, prawda?
No więc na pewno jakiś aspekt poznania dystansowanego jest dzisiaj potrzebny, ponieważ tego jest tak dużo. No to, co ja robię, to, co robią moi koledzy czy inni autorzy, no porządkujemy temat, prawda? Czy też przedstawiamy, no jakby zagrożenie, uprzedzamy to pewne rzeczy intelektualnie, prawda? Żeby ktoś wiedział, rzeczywiście potrzebne jest pewne przedrozumienie, pewna wiedza.
Właśnie jakiego rodzaju fundament powinniśmy posiadać, żeby jakby czuć się bezpiecznymi w aspekcie okultyzmu?
Fundament przede wszystkim we własnej wierze, modlitwie, w takim osadzeniu się w Chrystusie, w Kościele też, ale z taką wiedzą też o, no tak jak trochę jak na froncie, że musimy znać też podstępy przeciwnika, jego ideologię, jego zamysły. I od tego nie uciekniemy dzisiaj. Był taki czas, że myślano, że to jest niepotrzebne, prawda? Że wystarczy tylko tak pozytywnie. Otóż nie, dlatego że również przeciwnik się właśnie używa tych form pozytywnych i zwodniczych, więc musimy znać także pewne teorie, pewne koncepcje. Najlepiej, jeżeli one są podane właśnie w taki sposób naukowy, taki wyważony, i wtedy nam nie grozi jakieś takie, no, czy mniej grozi, zawsze wszystko nam grozi, nawet możemy w Biblii wyczytać coś, prawda, możemy źle interpretować, ale no dzisiaj są takie czasy, że musimy także korzystać z pewnych informacji na temat ideologii tych ruchów, tych koncepcji okultystycznych, ezoterycznych, satanistycznych. Trochę się orientować właśnie w tej, co się dzieje w literaturze, właśnie w filmie, dla własnego pożytku i dla pożytku innych.
Szczególnie kiedy popatrzmy, że nawet wykorzystuje się taką rzeczywistość jak lektura dla dzieci, prawie czy dla młodzieży, ten już sławny Harry Potter, prawda? Sławny negatywny.
No, Harry Potter i nie tylko, na przykład Coelho. Ja na międzynarodowym zjeździe właśnie miałem taki wykład tutaj na temat między innymi Paulo Coelho.
Bardzo popularny wśród młodzieży.
Tak, i cytowałem na przykład Pielgrzyma, czyli tą książkę, jedną z pierwszych, właśnie to jest pierwsza książka, którą napisał. Ona się właściwie nazywa Dziennik Maga po portugalsku, a nie żaden Pielgrzym. I tam Coelho wyraźnie stosuje taką przedefiniowaną, przewrotną demonologię. Mianowicie mówi o demonie, którego trzeba słuchać, z którym się trzeba zaprzyjaźnić. Trzeba być wobec niego ostrożny, bo on też jest zwodniczy i nienawidzi krzyża, ale nie można go egzorcyzmować, ponieważ można się wiele od demona nauczyć. I demon ma wielką wiedzę o świecie, o ludziach i jeżeli chcemy być mądrzy, musimy słuchać demonów, musimy ich szanować i przyjaźnić się z nimi. Przy czym to pojęcie demona właśnie nie jest to pojęcie tego greckiego demona, daimoniona, takiego neutralnego, tylko to jest wyraźnie odniesienie do wizji judeo-chrześcijańskiej, tylko tak zmodyfikowanej, właśnie tak eufemistycznie potraktowanej, bo mówi wyraźnie, że ten demon ma nienawidzi krzyża na przykład, prawda? No to co to za demon grecki, który nienawidzi krzyża, który nie zna, prawda, krzyża, więc to jest bardzo zwodnicze i jeżeli ktoś się tym przejmie, to możesz powiedzieć, a co tam jakieś egzotyści mówią, że trzeba egzorcyzmować, wypędzać demony czy księża, nie? Z demonami trzeba dialogować, trzeba mieć dystans, on tak właśnie zaleca nawet taki dystans, nie? Ale trzeba z nimi rozmawiać, uczyć się od nich, przyjaźnić się z nimi, czasami nawet oddać im hołd, tak mówi, prawda? Więc jeżeli to są milionowe nakłady na świecie takich książek Coelho, prawda? W innych też są te inne podobne ideologiczne, na przykład Channeling Valkyria w tej ostatniej książce, czyli taki rodzaj spirytystycznego kontaktu propaguje, prawda? I teraz młodzież czyta, prawda? Młodzież czyta takie książki, to jest bardzo popularny autor i może się tak przejąć, prawda, tym, że zamiast walczyć ze złym duchem, czy z grzechem i ze złym duchem, no to będziemy to tak przyjmować do siebie, prawda?
Czyli ostrożność.
Ostrożność.
Na to, co czytamy, co oglądamy, co polecamy innym. I też takie mam pytanie praktyczne, bo nieraz odczuwamy, że są nas takie przeczucia, że no wiemy, że ktoś jest jakoś już pod wpływem, nie wiem, czy magii, czy nawet już jakiegoś no, złego, jakaś osoba z naszego otoczenia, może gdzieś nawet na w środowisku pewnym, gdzie się spotykamy. Czy jest jakaś forma takiej naszej obrony bezpośredniej? Już bez uczestnictwa egzorcysty i tak dalej, bo to już jest końcówka, prawda?
To znaczy zawsze największą obroną to jest jakaś nasza taka fundamentalna więź z Bogiem, mimo naszej grzeszności, która ciągle się tu objawia, nieustannie grzeszymy, jakby naruszamy tę relację z Bogiem. Ale potem musimy natychmiast powracać, wyrażać skruchę, nawet jakby jeszcze przed spowiedzią, natychmiast powracać do tej relacji. I ta relacja jest naszą siłą. Bo jeżeli my należymy do Boga wcześniej przez chrzest, a potem także przez tą więź wewnętrzną, no to już jest pierwsza ochrona. Jeżeli się zdarza, że coś nas zaatakuje, prawda? Czy to wewnętrznie, czy to przez ludzi, to wtedy trzeba nam, możemy także wezwać na obronę właśnie Matkę Bożą czy Michała Archanioła i tak jakby nawet nie wchodząc w walkę, tylko tak poprosić o tę ochronę.
Ojcze profesorze, dziękujemy bardzo za tą krótką wizytę, ale myślę taką intensywną w naszym studiu w czasie audycji dla młodzieży i owocną. Gorąco pozdrawiamy i będziemy też, zachęcamy do lektury ojca książek, które są teraz powszechne obecnie, czy powszechne w sensie, jest najnowsza taka, którą widziałem. Którą warto przeczytać, jeżeli mamy tylko siłę i wytrwałość, bo to jest taki
pokaźnik. Można w internecie znaleźć zawsze.
Tak. Ale też ojce publikacje w internecie też są. Naszym gościem był ojciec profesor doktor habilitowany Aleksander Posadzki, jezuita, specjalista od okultyzmu. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję również.